Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studiu dwóch wyjątkowych gości. Kamil Hanas, Paweł Leończyk.
Dzień dobry.
Ja myślę, że więcej to już nie trzeba mówić, zwłaszcza w takim mieście jak Słupsk, który no, koszykówką żyje. Koszykówką na różnych etapach, powiedziałabym, tej koszykówki. I dziś pewnie nie o samej, nie o rozgrywkach z wami chciałabym porozmawiać, bo też nie czuję i nie mam takich kompetencji, żeby w nie wchodzić. Natomiast chciałabym tak, pierwsze pytanie, skąd się znacie? Z boiska.
Najprostsza odpowiedź.
Z kadry młodzieżowej U20.
Tak, tam się poznaliśmy. Ile to będzie? Z 20 lat temu?
2005 rok. No to 20 lat temu.
Jacy wy starzy jesteście. Chciałoby się rzec.
Nigdy nie graliśmy razem. Wczoraj rozmawialiśmy o tym.
Naprawdę?
No, byliśmy razem przez miesiąc. Tak, oprócz kadry młodzieżowej to nie liczę, ale w klubie nie graliśmy razem, ale jest taki wątek mój dwumiesięczny, kiedy byłem w Turowie z Gorzelec. Paweł też był i w związku z tym, że nie było tam dla mnie miejsca do grania. Przeniosłem się do Włocławka i to była jedyna...
Czyli Anwil Włocławek.
Tak, do Anwilu Włocławek i wtedy przez chwilę z Pałem byliśmy w drużynie.
Krótko.
Krótko, tak. No ale krótko.
Ale się zawsze lubiliśmy, tak. Zawsze gadaliśmy, więc zawsze
więc
mamy ten taki...
jak przy okazji meczów ligowych, jak się spotykaliśmy, to była okazja, żeby się spotkać i porozmawiać.
No i właśnie, rzecz, która także wpisała się w krajobraz słupski dzięki Pawłowi i dzięki pewnie tej waszej znajomości, czyli basket Hanasa. Kiedy narodził się pomysł na to, żeby tą koszykówkę taką edukującą, no taką dla fanu też trochę powiedziałabym, tak, prowadzić?
Jak już kończył się gdzieś tam mój czas z graniem.
A kiedy kończy się czas? No właśnie, kiedy kończy
się
czas?
No ja już generalnie wiedziałem, że taka decyzja nastąpi, no to musiałem coś, jakiś znaleźć pomysł na siebie i szukałem alternatywy dla gości, którzy nie lubią siłowni i nie lubią biegać po lesie. I stwierdziłem, że zorganizuję dla takich ludzi treningi koszykarskie, normalne, powiedzmy takie, które gdzieś były, ja je miałem w ekstraklasie i przełożyłem to najpierw na jedną grupę we Wrocławiu, po czym stworzyło się z tego no, dosyć sporo tych grup. Jest ich obecnie 10 i kiedyś zadzwoniłem do Pawła, czy nie chciałby czegoś takiego prowadzić w Słupsku.
A on już był na emeryturze wtedy, czy przed?
A myśmy wtedy robili podcast i sugerował, że to będzie rok temu jego ostatni sezon.
To będzie, zbliża się moja emerytura, więc z Kamilem właśnie, Kamil taki rzucił temat. I gdzieś w lipcu czy w sierpniu później ja się do ciebie odezwałem, czy faktycznie to robimy, czy próbujemy. No i decyzja zapadła i tak ten projekt tutaj w Słupsku, mówię, powstał.
Największą zaletą tego projektu moim zdaniem jest, oprócz tego oczywiście, że panowie wyjdą z domu, pobiegają i się spocą, to jednak te znajomości, które nawiązują, bo zresztą wczoraj byliśmy na integracyjnej...
Relacje
i wczoraj tego nie usłyszałem, ale mam kilka osób, które mówią mi tak prywatnie, Kamil, to jest mój ulubiony dzień w tygodniu, to jest ulubiony mój czas w tygodniu, czyli różne ludzie mają problemy w domu i to jest moment, w którym się odmurzają.
Znaczy to z całą pewnością tak, natomiast to, co ja zauważyłam też podglądając czasem te treningi Pawła poniedziałkowe, to myślę sobie, że ja tak dawno nie widziałam dorosłych panów, którzy się mają ochotę wykazać przed trenerem. I to jest niesamowite, że im się jeszcze chce, słuchajcie, wykrzesać z siebie więcej tego, tej energii chyba właśnie na tym treningu. To są też panowie, którzy przychodzą potem i mówią, że ja to bym chciał, żeby mi trener uwagi dawał, że mi nie idzie, albo że biegam jak trąba i muszę jeszcze popracować
nad czymś
tam.
W sensie, że Paweł nie krzyczy na nich?
No właśnie, Paweł nie krzyczy. Mam też pod ręką takiego młodego zawodnika.
Dobrze wiedzieć. To zmienię swoje podejście teraz.
Ja nie wiem, czy to jest dobry kierunek, bo z kolei mam też pod ręką takiego młodego zawodnika, który na co dzień trenuje, a jak idzie do Pawła, to wraca i mówi, że on nie pamięta, żeby się tak zmęczył na treningu swoim własnym.
No, a dalej,
i że
a
nie
dalej...
krzyczy trener i że to jest fajne. Nie?
Ale zobaczcie, jak to utkwiło w pamięci, w jakich się czasach wychowaliśmy, że trener musi krzyczeć, nie?
Znaczy właśnie nie powinien. Ja chyba wracamy do tych czasów, kiedy
że
trener nie powinien.
Ale mam wrażenie, jak nawet z młodzieżą prowadzę zajęcia, nie wiem, gdzie jest tutaj haczyk, ale no jak się nie krzyknie, jak się nie warknie, to jednak nie wyegzekwuje od młodzieży tego, czego chce.
Naprawdę?
Tak, takie mam wrażenie. Naprawdę trzeba mieć duży talent, żeby skupić uwagę na sobie młodych ludzi. Są ludzie, którzy chcą pracować, ale jak prowadzę dla klas, które w ogóle, niektóre osoby w ogóle w kosza nigdy nie grały, muszą być zasady od samego początku.
No to musi być trudne.
Musi
nie?
być konkret i wtedy chyba jest od razu respekt budowany, nie? Żeby była uwaga, koncentracja.
Ja myślę, że wyście się wstrzelili w taką niszę, która jest potrzebna, tak? Właśnie to jest to, o czym powiedziałeś, czyli że ulubiony dzień, że czekają, żeby się odmurzyć, żeby ten stres po tygodniu, powiedzmy, tak? Czy ciężkiej robocie, do której wszyscy przecież chodzimy, zdjąć z głowy. I każdy ma swój pomysł i sposób na siebie, tak? Wyście pokazali, że tą drogą też można. Ja jestem z tych, którzy na 5:40 rano idą na siłownię właśnie. Więc mówię, każdy gdzieś tam walczy z tym stresem i pomysłem na siebie. Ja to za każdym razem mówię, uśmiecham się, jak widzę tych dorosłych panów u Pawła na treningu, którzy ubierają te koszulki, już w tej chwili klubowe, tak bym powiedziała, tak? BCH Leon, proszę uprzejmie, noszą z dumą.
Wymyślali.
No, bardzo, naprawdę. Ja jestem absolutnie fanem tego, żeby pokazywać różne ścieżki, różne możliwości.
Ja dodam jeszcze, że kluczem jest jednak trener. I jak widziałem wczoraj, oni bardzo Leona lubią, bardzo szanują, oprócz tego, że jako zawodnika, ale widzę, że zajęcia prowadzi.
Ale on teraz uszy powinien...
Nie, no do mnie mam, bo nie widziałem, jak treningów prowadzi, wiem, jak grał, ale że jest fajnie, dlatego oni chcą tutaj być. Jedynym problemem jest to, że jak za bardzo niektórzy uwierzą w siebie, to kontuzje mogą ich wyeliminować.
A to też już widzieliśmy.
I to, ale to wiadomo, i to się zdarza, czy w profesjonalnym sporcie, czy u amatorów, ale ja dodam od siebie tak, że faktycznie ta grupa, która się zebrała od września, większość ich przetrwała.
Ten
okres całego sezonu, bo nie całego roku, ale całego takiego sezonu sportowego. Oczywiście zdarzały się jakieś tam małe urazy, ale co jest właśnie fajne, że ta grupa, która jest, to ja z perspektywy, powiedzmy w cudzysłowie, trenera mogę powiedzieć, że ona jest na tyle zdyscyplinowana, że ten krzyk tutaj jakby, albo dyscyplinowanie ich na treningu nie jest kompletnie potrzebne. I co z mojej strony jest fajne, to wydaje mi się, że oni też zobaczyli tą koszykówkę, jak inaczej wygląda. To nie jest tak koszykówka, jak w roli kibica idzie się na mecz w Słupsku czy gdziekolwiek i obserwuje się. Ja im pokazałem, jak to trochę od środka wygląda. Jak wyglądają te treningi mniej więcej w tym profesjonalnym baskecie, jak wygląda taktyka, pewne kwestie takie związane z taktyką i rozwiązaniami różnymi, które się stosuje na boisku. I myślę, że nie wszyscy po prostu zdawali sobie z tego sprawę, jak tego jest dużo i jakie to jest trudne.
Ja myślę, że przede wszystkim zagrywki robią niedobrą robotę tym panom, bo no, to są rzeczy, nad którymi trzeba pomyśleć. To nie jest tak, jak wielu się wydaje, że się rzuca piłkę, są zasady, których się trzymamy i biegniemy po tym boisku, no, trzymając się pewnie reguły tylko, tak? To jest cała masa rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale to jest też głowa, której się używa.
Nie? Jak ktoś nas teraz słucha i mówi, kurczę, może chciałbym dołączyć do ekipy, bo jest jeszcze kilka miejsc, to żeby się nie bał, bo...
Tam jest fan, to trzeba powiedzieć.
Tam jest fan, żeby nie było, kurde, przecież ja zagrywek nie znam, lewego dwutaktu nie wiem. To jakby, jak ktoś ma takie wątpliwości, to w ogóle niech je wyrzuci, niech przyjdzie na trening, zobaczy i sam oceni, czy się odnajdzie, czy nie, bo też jest wiele osób, które, nie, ja patrzę, co wy tam robicie, to ja sobie nie poradzę, więc serdecznie zapraszam, naprawdę, co już zostały tak na chyba dwa treningi i wracamy z tego, co wczoraj ustaliliśmy od września.
No tak, tak.
Jeszcze macie szansę na dwa treningi z Pawłem Leończykiem.
No to fajne, może to będzie fajna okazja, żeby się przekonać, że faktycznie tutaj poziom jest, trening jest dostosowany do poziomu uczestników. A druga sprawa jest taka, że nikt nikomu nie wypomina, że ktoś czegoś nie potrafi, ktoś czegoś nie umie, więc jest naprawdę wzajemny szacunek i to naprawdę jest robione dlatego, żeby była zabawa, żeby był fan i żeby mieć przyjemność z tego grania w koszykówkę.
Powiedzmy, czyli nie ma oceniania. To
nie,
ja bym
zdecydowanie.
Tak,
nikt nikogo nie ocenia. Gramy.
To ważne jest,
każdy stara się prezentować to, co potrafi. Oczywiście jest to zaangażowanie, wiadomo, bo to jest też fajna rzecz. No i co ważne, cały czas podkreślam, że oni po prostu mają przyjemność z tego, że przychodzą i przyjemność z tego, że trenują.
No tak. Ja muszę was zapytać o to, jak ważną rolę według was dla dzieci i młodzieży, no, dorosłych to już trochę powiedzieliśmy, odgrywa edukacja i ten fan właśnie z grania w koszykówkę.
edukacja taka ogólno...
Edukacja sportowa. Edukacja koszykówki przede wszystkim, czyli te kluby sportowe, które się pojawiają w większości chyba miast w Polsce i kampy, bo to jest kolejna rzecz. No przed nami sezon wakacyjny, więc tych kampów takich stricte koszykowych, tak to określmy, będzie naprawdę sporo w Polsce i za granicą. Czy warto na tydzień na przykład, na taki kamp, czy to edukacyjnie daje radę, pomaga?
Jest bardzo mnóstwo teraz właśnie, tak jak wspomniałaś, tych kampów do tego stopnia, że oprócz trenerzy i byli zawodnicy się w końcu angażują, jeszcze młodsi niż my, to zapraszani są psychologowie sportu, różne osoby. Leon mi mówił, że będzie trenerów
jiu-jitsu brazylijskie.
Zapraszał, żeby po prostu było coś innego niż koszykówka, więc bardzo fajne. To jest, wszystko się zaczyna wcześniej. Ja mam syna 10-letniego i widzę, że to się wszystko wcześniej zaczyna i kluczem jest też, żeby rodzice na siłę tego nie robili. Wiadomo, trzeba troszkę popchnąć, żeby spróbował, ale żeby nie było sytuacji, ja odradzam, jeżeli rodzic bardziej chce niż dziecko,
to się zdarza niestety.
To nie polecam, więc tutaj trzeba znaleźć umiar, ale takie nawet dochodzeniowe treningi, tak jak u Pawła, to jak najbardziej. Naprawdę jak najbardziej, bo w tych żyjemy w czasach YouTube'a, YouTube Kids i wszystkich gierek, więc z tym...
podcastów tutaj można podcastów, by o strefę Hanasa też zahaczyć.
Ale z tym, jakby ja mówię o młodzieży, z tym nie wygramy, co jest dla młodzieży, dlatego trzeba się starać im to przemycać właśnie, czy mieszać z koszykówką, ze sportem.
Znaczy ja myślę, że każdy dzieciak, który zostanie oderwany od kompa, od siedzenia w domu, do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, do koszykówki w tym wypadku, jest wygrany, jest na plus, nie?
Dla głowy, dla zdrowia,
dla siebie, nie?
No ale to, co Kamil mówi, myślę, to jest właśnie takie odpowiednie podejście, żeby wyjść naprzeciw do tych oczekiwań, jakie są teraz. Wiadomo, możemy mówić, że my się wychowywaliśmy w innych czasach i kiedyś to było inaczej. Często się mówi, że lepiej nie. Po prostu kiedyś było inaczej, mieliśmy inne możliwości. Teraz dzieci mają inne możliwości, inne trochę pokusy, ale trzeba wyjść jakby naprzeciw. Tak jak już rozmawiamy tutaj, nawiązaliście do tego mojego kampu, dlatego u mnie będą nie tylko treningi z koszykówki, wiadomo, ta koszykówka jest tą częścią przewodnią, ale będzie trening z lekkiej atletyki, będzie trening brazylijskie jiu-jitsu, będzie trening z kickboxingu, dlatego że ja chcę przede wszystkim pokazać, rozwijać dzieci też motorycznie, sprawnościowo, koordynacyjnie, ale druga sprawa jest taka, że dla mnie nie będzie problemem, jak temu dziecku się to brazylijskie jiu-jitsu spodoba i on pójdzie tam, będzie trenował. To też będzie fajne, bo on dalej będzie ze sportem, ale jemu się to bardziej podoba. Może koszykówka to nie będzie to, w czym on się czuje najlepiej, ale może skorzysta po prostu ktoś inny z tego. I ja nie mam z tym żadnego problemu, więc dla mnie to nie jest, że tak powiem, taka konkurencja, że ktoś mi zabierze mojego, w cudzysłowie mówię, tak, z moich treningów.
Ja mam problem z dostępem jakby z idolami młodzieży. Kto jest teraz idolem młodych ludzi, bo to dla nas byli kiedyś sportowcy, to byli ludzie z telewizji, a dzisiaj to są różni youtuberzy, którzy proponują
ludzie
różne,
z internetu.
Różne rzeczy, różne treści tworzą i tutaj też jest rola rodziców, żeby próbować pokazać, że, no nie wiem, jest Paweł Lończyk, a dla dzieci kim jest Paweł Lończyk? Nie mają prawa go znać, więc trzeba grzać cały czas. Grał na Mistrzostwach Europy, że zamiatał ligę puchakami naszą polską. No, ale taka jest prawda, bo my zawodnicy, ja też się nauczyłem, myśmy się długo nie wspierali razem. I tu jest problem, że niestety ci idole są dzisiaj inni. By jedziemy gdzieś na jakiś kamp, to tylko rodzice nas znają, te dzieci nie wiedzą, kim jesteśmy. To jest naprawdę ogromny problem.
Ja ostatnio bardzo się uśmiechałam przechodząc obok boiska przy szkole podstawowej w jednej w Słupsku, bo z boiska taka chyba piąta klasa podstawówki chłopaki grali w koszykówkę i padało właśnie z tego boiska, że ja to teraz jak LeBron będę grał. Zobaczycie,
no
jak
fajne,
to wygląda.
No.
Luka Doncic,
drodzy
państwo.
Ale tak samo my zaczynaliśmy, no nie było tak.
Ale to jest, żeby nie było. Są takie dzieciaki.
Zdarzają się takie dzieciaki.
Ale no jest, dzieci mają tyle do wyboru, że no ciężko. Bardzo w trudnych czasach dzieci się wychowują.
Znaczy dzieciaki, to jest jakby jedno, wychowują się w trudnych czasach. Ale znowu, my jako dorośli coraz częściej dajemy im możliwości i narzędzia. tak? Czyli pokazujemy pewne kierunki, tak jak kampy u Pawła choćby, tak? Czy te zajęcia dodatkowe, które gdzieś... Myśmy to kiedyś określili, że to są korki u Leona.
Na tej zasadzie to wygląda. Dobrze, ja po prostu staram się doszkalać te dzieci, które
korki
potem...
Korki u Leona.
Tak, korki u Leona. Korki u Leona.
Mówiłbyś też tam złotą rączką jakąś.
Na przykład, nie?
Firmę otworzyć.
Więc tych określeń było wiele. Myślę, że Paweł tu w tym regionie nie jest osobą anonimową.
No,
nie?
Zdecydowanie nie.
Że jest jednak, jeśli którykolwiek z chłopców czy dziewczyn interesował się koszykówką, to w jakim jest Lończyk, po prostu to tak wygląda. I już. Natomiast ja bym chciała was jeszcze zapytać o streetball, tak? Bo no, sezon letni. Kampy to jest jedno. W sobotę oddano jedno z fajniejszych boisk według mnie do gry w piłkę, w koszykówkę też między innymi na jednym z osiedli w Słupsku.
A za chwilę
na Zygmunta Augusta.
Pojadę sobie po tym.
Bardzo zapraszam. Na Zygmunta Augusta jest naprawdę w sobotę świeżo oddane z fajną nawierzchnią, liniami wyrysowanymi. Piłkochwyty to się tak fachowo nazywa. Są też powieszone, całkiem wyglądają przyjemnie. I za chwilę będą na Rybackiej też oddane boiska do gry 3x3. Czy taka streetballowa, taka koszykówka uliczna według was ma szansę przyjąć się?
Musi być, moim zdaniem. Musi być, jest łatwa też.
No od tego się zaczyna wszystko. My zaczynaliśmy od grania na dworzu. Nie wiem jak u ciebie, ale no to ja z kolegami...
Kosz, 3x3 cały
czas. I te kosze. I teraz znowu wracamy do tego, jakie są czasy. Kiedyś, jak się zaczynało, kiedyś nie było tej infrastruktury, która jest teraz. Teraz są orliki, te boiska robione, oddawane.
Dlatego mówię, dajemy narzędzia.
I teraz
nie?
jest, tak, zdecydowanie. Tylko jest ten problem, żeby te boiska teraz zapełnić. I żeby zachęcić dzieciaki do
był
tego.
Był taki moment w Słupsku, że to na Wiatracznej, na boiskach z kolei, na Orliku właśnie, były te rozgrywki 3x3. One zniknęły z różnych powodów, tak?
Z jakich?
No tam dochodziło do sprzeczek, szarpań.
Się bili się.
Tak, zupełnie nie w tą stronę to poszło, w którą powinno. I teraz myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby to wróciło.
No wróci za rok, ja już gadałem z nim wczoraj.
No właśnie, żeby to wróciło.
Wyprzedza fakty. Ale to dobrze, bo nie będzie teraz odwrotu.
Powiedziane zostało głośno, tak. Idzie weter. W związku z czym właśnie te 3x3 turnieje, żeby się rozgrywały, żeby to zachęcić tych młodych ludzi do tego, żeby im się chciało. No i właśnie, żeby ten sport nie wykluczał, to jest kolejna rzecz, którą ja bym chciała i którą życzyłabym sobie mieć u nas, żeby grali wszyscy. Nawet ci, o których mówiliście, którym się wydaje, że nie mają takich umiejętności, czy nie potrafią dwutaktu, żeby chcieli przyjść,
ale
żeby
to
chcieli
Kamil
zobaczyć.
Ma właśnie tą fajną inicjatywę teraz we Wrocławiu, że jest ten turniej 3x3, zaczyna się od dzieci w różnych kategoriach wiekowych i jest super. Potem kategoria open, więc mogą startować wszyscy, kto po prostu ma ochotę, kto chce. Nieważne w jakim wieku, może zgłosić swoją drużynę.
Z wykluczeniem osób, które grały w trzeciej, drugiej, pierwszej.
No, powiedzmy profesjonalnych zawodników, no bo to jest...
To ma być dla ludzi, a nie dla koszykarzy. Dla koszykarzy są questy, niech sobie jeżdżą i sobie
są
grają.
Organizowane. Mhm. Tak, to jest dla amatorów.
No dobra, tak. A to teraz gdzie umieścimy na przykład naszych chłopców, którzy grają w STK?
To mogą grać. Ja mówię o dorosłych.
O dorosłych. Okej, okay. No właśnie, bo tu, żeby nie było takiej sytuacji, słuchajcie,
Nie, młodzież jak najbardziej, to konieczność.
Mamy zawodnika, który, nie wiem, pół sezonu siedzi na ławce i nagle jeszcze pójdzie, będzie chciał
mówimy
grać.
Mówimy o dorosłych, żeby nie było sytuacji, że nagle
ja się
stwierdzi,
z Kamilem,
że
robimy drużynę i jakby, że nie ma konkurencji, tylko po prostu, nie o to chodzi, bo na takie granie możemy pójść gdzie indziej i są organizowane turnieje, gdzie się zgłaszają profesjonalne drużyny 3x3. Tu bardziej chodzi o ten amatorski basket. Więc Kamil to ma do zaproponowania właśnie we Wrocławiu, taki wielki turniej dla dzieci i potem kategoria open dla amatorów. Więc
super.
To jest myślę fajny wzór do naśladowania i do przeniesienia w innych miejscach w Polsce.
No sport ma łączyć, nie dzielić i to wybrzmiewa co jakiś czas też podczas naszych rozmów i spotkań. I o tym głośno mówimy. Więc ja bym sobie wyobrażała tak, że w tym mieście będzie zdrowa konkurencja dla STK Czarnych. Będzie konkurencja w końcu taka, która pozwoli też tym młodym ludziom szukającym swojej drogi i ścieżki na to, żeby móc zmieniać, szukać dobrego trenera, innych barw. No na tym to polega, zwłaszcza u dzieci, tak? Ja nie wiem, ja też zawsze powtarzam, że ja nigdy nie wiem, ile mój syn będzie chciał uprawiać sport, tak? Czy to będzie rok, dwa, pięć, dziesięć, czy ten, czy inny, czy nie stwierdzi na przykład, no tak jak mój starszy syn podnosił ciężary, startował w zawodach, w tej chwili jiu-jitsu brazylijskie, drodzy państwo, i właściwie stwierdził, że to jest ścieżka, którą idzie i kierunek. Nie, nigdy nie jest za późno, na to mówię, żeby chcieć poszukać i znaleźć. Ale to, do czego zmierzam i pytanie, które wam chciałam zadać, ekwiwalent. Ekwiwalent za młodego zawodnika, tak? No to jest kilka tysięcy złotych, kluby sobie życzą, jak zawodnik zmienia barwy i tak dalej. Głośno zaczyna wybrzmiewać w przestrzeni publicznej pytanie, za co ten ekwiwalent, skoro tak jak na przykład w przypadku słupskich koszykarzy STK, właściwie zajęcia dla młodych ludzi finansowane są przez miasto i przez rodziców, nie przez klub. Trenerzy opłacani są z tych środków, które no, klub dostaje. I teraz znowu zawodnik, który chce zmienić barwy dzisiaj i na ten moment wyjechać na przykład do Cytniewa, czy wyjechać do Sopotu, czy do Szczecina, klub wyciąga rękę po kasę. Powinno tak być według was, czy nie powinno tak być? Czy to powinno się zmienić?
No tak jest,
czy zostawić pewną elastyczność i możliwość rodzicom też do podjęcia? No umówmy się, w tej chwili opiekun prawny podejmuje decyzję za dziecko, czy pomaga dziecku tak rozwijać
się. Myślę, jest taka, trochę ten przykład idzie z góry, bo to są jakieś wymogi chyba z PZKOSZA. I takie są te regulacje.
Ja czytałam regulaminy, ja wiem, jak one wyglądają.
Więc w takim idealnym świecie najłatwiej by było odpowiedzieć tak, że mamy takie czasy, nie powinniśmy utrudniać pewnych rzeczy, tylko powinniśmy je ułatwiać. I no oczywiście tak. Jest tak, że jeśli dziecko chce się rozwijać gdzie indziej, no to wyjeżdża. Co się dzieje w momencie, kiedy, dajmy na to, rodzice się przeprowadzają? Mówimy tutaj ze Słupska, no nie wiem, przeprowadzają się do Warszawy. I dziecko będzie tam teraz mieszkać i tam sobie szukać drużyny, w której będzie chciało no, rozwijać się koszykarsko. No to w takim wypadku co, znowu będziemy pobierać ekwiwalent? Przecież rodzina się stąd wyprowadza.
No dobra, ale z drugiej strony, co w sytuacji, kiedy na przykład taki młody człowiek, mamy czerwiec, końcówkę sezonu, mówi, ja nie chcę grać już. Ja dziękuję. Okej, taką decyzję podejmujesz, nie ma problemu. Przychodzi połowa września, mówię, wiesz co, ja bym wrócił do tego grania jednak.
Moim zdaniem dobry pomysł był, nie wiem od kogo to padł ten pomysł, już nie chcę tutaj przekłamywać, ale był taki pomysł, żeby nie płacić tego ekwiwalentu, tylko jeśli dany zawodnik, mówimy tutaj o jakimkolwiek klubie, będzie grał w profesjonalnej koszykówce, to z jego kontraktu, powiedzmy, 5% jego kontraktu, z tego co dostaje od klubu profesjonalnego, dopiero idzie do tego klubu młodzieżowego, kto go wyszkolił.
No dobra, ale mówimy teraz o tym, że on wchodzi w skład meczowy dużego klubu, tak? Czyli jest wpisany, nie, no powiedzmy, ale siedzi, grzeje ławkę przez cały sezon, no bo brakowało, dopisaliśmy, nie wiem, 19-20-latka, powiedzmy, tak? I on stwierdza, że dobra, nie grałem właściwie, siedziałem na ławce, jadę gdzie indziej spróbować swoich sił, płacimy ekwiwalent? No ej.
Słuchajcie, ja mogę na swoim przykładzie podać, jak pracowałem jeszcze 2 lata w Rycerzach Rydzyna, to jest klub z Wielkopolski pod Lesznem. No i przez 2 lata poświęciłem bardzo dużo czasu młodemu chłopakowi, ale tak oprócz tego, że przy drużynie, to indywidualnie. No i ten chłopiec dostał się do Śląska Wrocław. Śląsk Wrocław go zobaczył, że jednak fajny, widać, że coś w nim jest. No i nie chcę skłamać, ale ja nie oczekiwałem pieniędzy, bo jakoś sobie funkcjonowałem, ale uważam, że klub większy powinien zapłacić za to wyszkolenie ludziom, którzy poświęcili na to czas. Dlaczego? Bo to moim zdaniem motywuje takich trenerów do produkcji takich graczy, brzydko mówiąc. No bo wiesz, nie przeskoczysz walki ze Śląskiem, bo on zawsze zabierze tych zawodników, ten większy klub, bo ma większe możliwości, oni się tam rozwijają, rywalizują, ale to jest do dyskusji, bo można stworzyć warunki w mniejszej miejscowości i robić podobne rzeczy. Natomiast jak rozmawiałem z trenerami młodzieżowymi, to byłaby jakaś motywacja do tego, żeby angażować się jeszcze bardziej, że po prostu wiemy, że pracujemy z chłopcami do 8 klasy, bo oni potem wyjeżdżają. Więc to ten ekwiwalent takim przypadku no powinien być. Natomiast jeżeli ktoś, nie wiem, chce spróbować swoich sił w innym mieście i sytuacja indywidualna, nie, że, mhm. że słuchajcie, wyjeżdżam, może nie będę koszykarzem, ale chcę grać, będę się tam realizował, to już powinno się dogadywać, nie wyciągać kasę po pieniądze, ale tych lepszych, co widać, że idą, to moim zdaniem, no, to jest nagroda dla klubu, dla trenera i motywacja.
Ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak ja odchodziłem z mojego macierzystego klubu ze Spójni, to odchodziłem do Starogardu Gdańskiego, do Polfarmy, to Polfarma musiała za mnie zapłacić ten ekwiwalent. Tylko to była jedna różnica, to zawsze mówię, że moi rodzice za to, że grałem w jakichkolwiek juniorskich drużynach Spójni, oni nie płacili nic. Nie było żadnych składek, żadnych opłat, więc ja tam trenowałem, nie wiem, miałem stroje, wodę, wyjazdy, no ja to tak, miałem jakby za darmo, w sensie mówię o tym, że moi rodzice, tak? I potem jakby klub oczekiwał tego, jakaś tam była stawka ustalona też, że po prostu jak się gdzieś przenoszę się do profesjonalnego grania, to oczywiście był wymóg, że musiał za mnie ten klub zapłacić.
No właśnie, a tu mamy sytuację, w której finansuje miasto, dopłacają rodzice, tak naprawdę mówię o tym, co jest w Słupsku. I myślę, że powoli też nadchodzi ten czas, może nie dziś jeszcze na taką społeczną dyskusję na temat tego, jak wygląda praca w klubie z młodymi ludźmi, co się dzieje z chłopcami, z których się rezygnuje tak zwyczajnie i po prostu, z chłopcami, którzy niejednokrotnie mi mówili, że oni kochają koszykówkę, ich nie ma. Oni nie funkcjonują w tej chwili. Siedzą, grają na kompie i tak dalej. Nie?
Dlatego BCH powstało.
No tak.
Dlatego powstało BCH, bo...
Tylko, że tym chłopcom jeszcze, oprócz tego, że BCH powstało, to jest super, tylko, że ci chłopcy, oni potrzebują rywalizacji. Tak? Czyli potrzebują tych rozgrywek ligowych, czyli potrzebują tego, żeby ze swoimi rówieśnikami...
Musi drugi klub powstać.
Dokładnie do tego zmierzam.
Albo nawet i trzeci. Musi być konkurencja. Konkurencja zawsze jest zdrowa.
Tak masz we Wrocławiu przecież.
Zrobiło się z 5-6 klubów młodzieżowych we Wrocławiu.
Ale zobaczcie też Trójmiasto.
I dla każdego jest tort.
Zobaczcie też Trójmiasto. Dokładnie tak, nie?
No tak, oczywiście.
Czyli niedobrze być monopolistą w mieście.
Ja tylko dodam jeszcze, no bo to jest pewnie, weszliśmy na takie już poważne tematy i to jest faktycznie taki złożony temat, jak właśnie ten ekwiwalent, szkolenie, wynagrodzenie dla trenerów, to wszystko gdzieś tam na pewno kuleje trochę. I tutaj jest dużo rzeczy do poprawy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ogólnie w koszykówce mówię, jako jakiej naszej
jako
polskiej
koszykówce. Albo nie wiem, widły powinny być oficjalnie narzucone z góry tyle za do tego
no to
momentu,
musimy, albo stworzymy tego. Jakieś odgórnie, jakieś faktycznie reguły, które będą przestrzegane. Albo będzie taka samowolka, że każdy będzie robił tak, jak mu się podoba. Jedna rzecz, którą jeszcze chciałbym podkreślić, że wydaje mi się, że my jako, no już teraz trenerzy młodzieżowi, czy kluby jako młodzieżowe, oni nie tylko powinni wykształcić zawodnika, wyprodukować gracza, żeby poszedł profesjonalnie grać, ale to już nie raz powtarzam. Fajnie, jak się w kimś takim zaszczepi to miłość do koszykówki, jak się odpowiednio go szkoli i ta osoba może potem nie będzie zawodnikiem profesjonalnym.
Ale niech będzie trenerem.
Ale niech będzie trenerem.
Dziękuję,
może ktoś
no
będzie
właśnie.
Fizjoterapeutą.
Tak.
Może ktoś będzie sędzią, może ktoś będzie, nie wiem, kierownikiem w jakiejś drużynie koszykarskiej.
Albo będzie trenerem od motoryki, tak? Bo
dlatego mówię.
Od rzutówki.
Bardzo
typowo.
Dużo klubów ma problem taki, że nie ma napływu tych nowych trenerów, bo tym zawodnikom nie przedstawia się w odpowiedni sposób, nie szkoli ich się odpowiednio i nie zachęca ich się, słuchajcie.
No ale to też drugą stronę może też iść, bo tacy ludzie, którzy są albo odrzuceni, albo rezygnują, potem robią potężne firmy i są na koszykówkę obrażeni na przykład, nie? A potem jak wracasz,
kolejny,
było, dużo mam kasy,
no kolejny przykład,
będę wspierał
tak
klubu, było tak, super, nie? Bo tak. Mam dobre wspomnienia, a tak czasami kolejny niektórzy przykład. Się obrażają na koszykówkę, bardzo często.
A dziwisz się?
Nie dziwię się w ogóle. No nie dziwię się, dlatego mówię o tym, że to trzeba być bardzo czujnym.
To jest, i to jest myślę to, co zaczęliśmy. Relacje, jakie się ma, budowanie relacji, odpowiednie relacje z ludźmi, z dziećmi, z rodzicami.
Uważność na drugiego człowieka, tak? Czyli to...
No i ja będę dalej twierdził, że musimy coś zmienić trochę w tym szkoleniu, bo jak coś nie wychodzi nam, no to nie przeszkadza nam spróbować po prostu robić pewne rzeczy inaczej.
Ostatnie moje pytanie, przepraszam, bo czas nam się powoli kończy. Czy według was trenerzy młodzieżowi powinni się kształcić? I rozwijać.
Oczywiście. Druga rzecz, którą chciałem dodać do trenerów młodzieżowych, przynajmniej na przykładzie mojego syna w Śląsku Wrocław, no w kategorii U10, U11 bywa, że jest 40 chłopaków na sali i jest jeden trener. Tak się nie da. Trenerów nie ma, czy są, ale jest ich coraz mniej. i nie są jakby w ogóle młodzi ludzie zainteresowani bycia trenerem. Tu się robi problem, więc oni się muszą szkolić. Ale,
no, ale
trenerzy...
przykład idzie z góry, Kamil. No jeżeli no masz dobrego trenera, to fajnie, jak masz kontuzję,
ja wiem,
być trenerem.
Ale wiem,
tak?
też, rozmawiam z zawodnikami, którzy kończą. No. To jak słyszą, jakie są zarobki dla trenerów, to im się po prostu nie chce. To z całym szacunkiem zarabia się więcej gdzie indziej, więc to jest pasja, to trzeba łączyć z pracą. Jak jesteś sam, to jest fajnie. Jak masz żonę, która coś ci mówi, słuchaj, ale za dużo czasu w weekendy cię nie ma, a przyprowadzasz, nie wiem, 1000 złotych czy 1500, takie też są stawki. Słyszę o stawkach też. 800 złotych też słyszałem, ale słyszałem też o 3000, że już ktoś potrafi zarabiać, to coś można wokół tego robić, ale to nadal jest dodatek.
Tak.
Więc prawdopodobnie jest ci trenerzy, jest to główne zajęcie, muszą się szkolić.
Nie?
Moim zdaniem, tak porównując to cały czas do Wrocławia, bo jestem z Wrocławia, zamiast wydać 100 koła, potocznie mówiąc, na licencję, może te 100 koła warto zainwestować w trenerów, żeby ich zachęcić do pracy, żeby byli zawodnicy, chcieli być przy tej koszykówce. Tak czasami mam wrażenie, że te pieniądze tak wydamy na kogoś, przyjedzie tu na chwilę i potem mamy problem,
no tak,
że nie ma młodzieży. Młodzież jest, tylko trzeba z nimi ćwiczyć i muszą być fajni ludzie, oni muszą chcieć przychodzić. Trudny temat, bardzo fajny. Ale to jest dla takich misjonarzy raczej robota teraz.
Można na pewno długo rozmawiać i każdy ma jakieś pomysły, no ale myślę, że trzeba rozmawiać, no bo trzeba iść w innym kierunku, trzeba coś zmienić i próbować po prostu naprawiać te rzeczy, które nie funkcjonują do tej pory. No i wiadomo, no, Kamil jest z większego miasta, my tu jesteśmy trochę w mniejszym, ale wszędzie są...
Ale mniejsze nie znaczy gorsze.
Zdecydowanie, bo dokładnie. Wszędzie są... Mówię,
skala,
mówię,
tylko problemy
mówię pod
te same
kątem,
są.
Tak, tylko mówię pod kątem tutaj dzieciaków. Tych dzieciaków po prostu jest tutaj mniej, ale ja nie mówię, że one są mniej utalentowane. Na pewno można w każdym roczniku znaleźć...
Ja myślę, że całą masę dzieci...
Mówię takie w cudzysłowie, takie fajne perełki, które warto rozwijać i... Nie wiadomo, i czasami też jest tak, że nie wiadomo, czy ktoś w wieku 10 lat, czy jest wyróżniający 11, 12, będzie tak samo wyróżniający się w wieku 15 lat.
Dokładnie.
A inna osoba, która w tym 10, 12 latek może będzie odstawał w swoim roczniku, ale może w wieku 15, 17 lat nagle wyskoczy. Więc czasami nie warto skupiać się tylko na tych najbardziej wyróżniających, tylko po prostu trzeba tak samo podchodzić do każdego członka zespołu.
Mój kolega był teraz Adrian Mroczek-Truskowski, na pewno kibice tu w środowisku muszą kojarzyć, jak nie, to był też zawodnikiem, a obecnie poprzednio trenerem Śląska Wrocław, asystentem, teraz był asystentem trenera Górnika Wałbrzych, jeździ sobie często do Walencji i też jego syn gra z moim synem, bo mamy w tym samym wieku i widział, jak trenują kluby młodzieżowe i mówi, słuchaj, te dzieci się niczym nie różnią od naszych, tylko treningiem i intensywnością. Tam jak się biega, tam jak się trenuje, tam jest intensywność cały czas. Fajnie, bo tam jest ciepło, oni też na dworze trenują,
ja
to jest inaczej,
mogła wam,
ale dzieci są takie same wszędzie.
Tak, ale ja będę mogła we wrześniu opowiedzieć wam, jak wygląda kamp u Alby Berlin, jak oni prowadzą zajęcia. Super. Z pierwszej ręki będę mieć informacje, także mam nadzieję, że to się uda i że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać, porozmawiać. Dziś przypominamy, sport ma łączyć, nie dzielić, to przede wszystkim. Im więcej sportu, tym lepiej, tym szczęśliwsi młodzi ludzie, dorośli też, jak tu państwo słyszeli. I zostawiam otwartą antenę, w cudzysłowie, można do nas pisać, jeśli państwo mają pomysł na to, co zmienić w młodzieżowej koszykówce w Słupsku, jak ona powinna wyglądać, proszę się odzywać na slupsk@radiogdansk.pl. Można też do mnie j.merecka@radiogdansk.pl. Kamil Hanas, Paweł Leończyk, Joanna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Właśnie nas wypuściłaś, nie wiedzieliśmy. Pozdrawiamy wszystkich.